Przeciwnicy Władimira Putina najczęściej trafiają do ziemi, a dokonuje tego na szereg różnych sposobów. W pierwszej połowie 2003 roku deputowany do rosyjskiej Dumy i dziennikarz śledczy w jednym, Jurij Szczekoczychin, badał sprawy firmy Trikita, sprzedającej meble. Zbierał dowody na to, że firma ma o wiele bogatszą ofertę niż tylko kanapy rozkładane czy stoły jadalniane. Opisał wyniki swoich analiz. Posiadał dowody na to, że firma Trikita handluje nielegalnie bronią oraz ropą naftową. Najciekawszym wątkiem sprawy jest to, że we władzach firmy zasiadały osoby z kręgów rosyjskich służb bezpieczeństwa. Szczekoczychin ujawnia również aferę korupcyjną z udziałem Jurija Biriukowa, pierwszego zastępcy prokuratora generalnego. Jurij Szczekoczychin zdecydowanie parł w kierunku konfrontacji. Domagał się interwencji w sprawie samego Władimira Putina, by ten sprawdził, co tak właściwie dzieje się w FSB. Kilka dni później dostaje silnej reakcji alergicznej. Traci gwałtownie włosy, schodzi mu skóra całymi płatami, traci możliwość oddychania i umiera. Oczywiste jest, że został otruty, przy czym sprawa jego śmierci objęta zostaje tajemnicą państwową, a część dokumentacji medycznej znika. Śmierć deputowanego mobilizuje część rosyjskich detektywów, chcąc prowadzić temat handlującej bronią firmy Trikita. Prokuratura oskarża dziennikarzy o nadużycie władzy i naruszanie praw człowieka. Prokuratorzy w zamian za 2 miliony dolarów umarzają sprawę. Jurij Szczekoczychin był szefem Nowej Gazety, w której pracowała ambitna dziennikarka. Anna Politkowska krytykowała Władimira Putina ile tylko się dało, w momencie kiedy przywódca rosyjski debiutował na płaszczyźnie wojennej. Krytykowała go za wojnę w Czeczenii, za zbrodnie wojenne, tortury czy porwania w trakcie trwania konfliktu. Pośród licznych zamachów na jej życie był feralny lot samolotem, podczas którego jedynie poprosiła o herbatę. Zaraz po lądowaniu nieprzytomna była hospitalizowana. Nim dotarła do szpitala, trucizna wyparowała z jej organizmu, ale całe zdarzenie przeżyła. To ją zmotywowało i ze zdwojoną siłą krytykowała rosyjskiego przywódcę. 2 lata później znaleziono jej ciało w windzie bloku, w którym mieszkała. 4 kule, jedna trafiła ją w głowę. Jej zabójcy trafiają co prawda przed sąd, zostają skazani, ale nie wiadomo, kto zlecił mord. I się nie dowiemy, bo sprawa uległa przedawnieniu w 2021. Co ciekawe, zginęła w dniu urodzin Władimira Putina. Ten skwitował, że to prowokacja. Kolejną niewygodną osobą był Borys Niemcow. Zginął za to, że był demokratą, reformatorem, ale przede wszystkim za to, że został jednym z liderów opozycji. Po tym, jak rozstał się z pozycją wicepremiera, zginął niedaleko Placu Czerwonego. Padło 7 strzałów, 4 trafiły go w plecy. Padł nieżywy w samym centrum stolicy Rosji. A to Niemcow ostrzegał wszystkich, że Władimir Putin będzie rządził do śmierci. Sporządzał dość szczegółowe raporty na temat skandalicznych działań wojennych rosyjskiego przywódcy. Jednym z jego ostatnich raportów dotyczył wojny na Ukrainie z 2014 roku. Niestety nie zdążył dokumentu ukończyć. Nie zdecydowano o jego otruciu, bo zostawiłby za dużo krępujących dowodów po sobie. Postawiono na zabójstwo, by skorumpowane służby mogły przejąć wszystkie dokumenty i twarde dyski. Szczęśliwie dla Wiktora Juszczenki, który w 2004 roku kandydował na urząd prezydenta, zamach na jego życie nie był udany. Kiedy miał kilka punktów procentowych więcej niż jego kontrkandydat, poplecznik Władimira Putina, Wiktor Janukowicz, Juszczenko zorganizował kolację, podczas której namawiał ukraińskie służby specjalne do zapewnienia pokojowego przebiegu wyborów. Okazało się, że na obficie zastawionym stole nie były tylko raki, koniaki czy inne przysmaki. Trucizna podana Juszczence spowodowała pojawienie się potwornej, gruzłowatej maski na jego twarzy. Życie uratowali mu austriaccy lekarze. Szybka rekonwalescencja oznaczała powrót do wyścigu o fotel prezydencki. Przy czym miał zniszczone ciało, ledwo mówił i ledwo stał na nogach. By chodzić, musiał mieć środki przeciwbólowe wstrzykiwane w okolice rdzenia kręgowego. Nie wiadomo do dzisiaj, w jakim laboratorium wytworzono podane mu dioksyny, ani też do końca nie wiadomo, jak trafiły z laboratorium do jego ciała. Do historii przeszła konferencja prasowa byłego oficera KGB Aleksandra Litwinienki z 1998 roku. Tam obwieścił światu, że władze rosyjskie zleciły mu zamordowanie rosyjskiego oligarchę Borisa Bieryzowskiego. 3 lata później trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie uznał, że jest bezpieczny. Stamtąd badał sprawę morderstwa Anny Politkowskiej, współpracując jeszcze z brytyjskimi służbami specjalnymi. W pewnym momencie gwałtownie podupadł na zdrowiu. Jego zdjęcie obiegło świat, bez włosów, brwi czy sił, żeby choć kiwnąć palcem. Podano mu polon 210, silnie radioaktywny i rakotwórczy pierwiastek. Zmarł po 3 tygodniach od podania. Oskarżenia wymierzone w kierunku Moskwy były na nic. Kreml wyparł się wszystkiego, twierdząc, że to próba oczernienia rosyjskiego przywódcy. Długo swoim życiem nie nacieszył się wspomniany rosyjski oligarcha Borys Bieryzowski. Znaleziono go martwego w 2013 roku w swoim mieszkaniu w Londynie. Zanim zmarł, czasu sporo spędził przed sądem, który go ścigał za rzekome wyprowadzanie pieniędzy z rosyjskiego Aeroflotu. Jego majątek z czasem zniknął, co miało przyczynić się do tego, że ten zdecydował się na odebranie sobie życia. Znaleziono go w łazience z pętlą na szyi, a śledczy po dzisiejszy dzień nie są przekonani, że zabił się sam. Ale też brakuje im dowodów na to, by stwierdzić jednoznacznie, że ktoś pomógł mu zejść z tego świata. Śledztwo umorzono, ale w każdej chwili może zostać wznowione. Jeśli pojawią się nowe dowody, w co nikt nie wierzy. Truciem Putin załatwia wiele osób wymagających, jego zdaniem, uciszenia. Władimir Putin wyjątkowo upodobał sobie trucie swoich przeciwników. Zasada jest najczęściej taka sama. Ofiara jest zatruwana z zaskoczenia. Zgon następuje dość szybko. Zanim lekarze zdążą zbadać ofiarę, mogą jedynie przyglądać się symptomom, bo po truciźnie już dawno nie ma śladu. Wszyscy wiedzą, zbrodnia jest inspirowana działaniami Kremla, a Putin podczas wystąpienia potępia Zachód, który z uporem maniaka urządza sobie kiepskie prowokacje jego kosztem. Truciznę otrzymał dziennikarz i aktywista Władimir Kara-Murza w 2015 roku i w 2017 roku. Zginąć nie zginął, ale do tej pory ma problemy z sercem i płucami. W 2016 roku sympatyzujący z opozycją, organizujący dla nich fundusze, mający kontakty na Wyspach Brytyjskich, Siergiej Mochow został zaatakowany przez napastnika, który zwyczajnie wbił mu strzykawkę w biodro. Mimo wstrzyknięcia trucizny nie wykryto. Były agent rosyjskiego wywiadu przeszedł na stronę Brytyjczyków. Siergiej Skripal swoją zdradą rozsierdził Putina. Klamka jego drzwi była wysmarowana nowiczokiem, wyjątkowo zabójczym środkiem bojowym. Skripala znaleziono nieprzytomnego w parku. W związku ze sprawą Wielka Brytania wydaliła z kraju 23 rosyjskich dyplomatów. Polska się dołączyła, wyrzucając 4. Kolejnym otrutem był Piotr Wierziłow, lider zespołu Pussy Riot. Ten zbadał niewygodną działalność rosyjskich firm wojskowych w Republice Środkowoafrykańskiej. W 2018 roku nagle stracił zarówno wzrok, jak i mowę. Leczący go niemieccy lekarze nie rozpoznali trucizny. Jeszcze warto wspomnieć o nam dobrze znanym opozycjoniście, głównym politycznym przeciwnikiem Władimira Putina, czyli o Aleksieju Nawalnym. Temu zaserwowano truciznę w napoju podanym w samolocie. Wyleczyli go niemieccy lekarze. Nawalny, jak wiadomo, po powrocie do kraju trafił do więzienia, a następnie do kolonii karnej. Wybory w 2024 roku są zatem zabezpieczone. Tam, gdzie pistolet, trucizna czy dyplomacja nie przynoszą rezultatów, tam już Putin posyła wojsko. Za jego rządów Federacja Rosyjska rozpętała 4 konflikty regionalne. Druga wojna czeczeńska trwała od 1999 do 2009. Wojna w Osetii Południowej w 2008. Wojna w Ukrainie w 2014 roku, opanowanie przez prorosyjskich separatystów części obwodu donieckiego, ługańskiego i oderwanie Krymu. Do tego udział w konflikcie w Syrii, w którym zdążyło już zginąć ponad 600 tysięcy ludzi. I wreszcie, 2022 roku, po 8 latach gorejącego konfliktu na wschodzie Ukrainy, Putin zaskakuje cały świat, decydując się na pełnoskalową inwazję. A to przecież nie wszystko. Jest jeszcze usuwanie niewiernych oligarchów poprzez najczęściej pozorowanie samobójstw. Ostatnim razem, kiedy w koncernach władza robiła porządek, czyli w 2010 roku, czterech ważnych menedżerów strzeliło sobie w głowę. Od 2022 roku w tajemniczych okolicznościach ginie więcej wszelkiej maści oligarchów. Szef logistyki Gazpromu, Leonid Schulman, powiesił się w swojej łazience zaraz po tym, jak zadał sobie sporo ciosów nożem. W liście pożegnalnym napisał, że doskwierał mu dokuczliwy ból w nodze. Trudno uwierzyć, że miliardera nie stać było na leki przeciwbólowe. Zastępca dyrektora generalnego w jednolitym centrum rozliczeniowym Gazpromu, Aleksander Tiuliakow, odpowiadał za bezpieczeństwo korporacyjne i kadry. Służył wcześniej długo w FSB. Pod koniec lutego martwego znaleziono Michaiła Watforda, potentata branży gazowej i na rynku nieruchomości. Przyjaźnił się z Berezowskim, a przed śmiercią obawiał się o swoje życie. 3 tygodnie po nim przyszła kolej na Wasilija Melnikowa, 43-letniego właściciela Medcom, potentata zaopatrzenia medycznego. Rzekomo oderwał swoje życie. Dyrektor Lukoil, Aleksander Subotin, podczas wizyty u szamana zmarł po tym, jak doszło do zatrzymania krążenia. W tajemniczych okolicznościach zginął Władysław Awajew, były wiceprezes Gazpromu. Stanowił zagrożenie dla Kremla, bo miał dostęp do informacji o kontaktach najbogatszych Rosjan z najbliższego kręgu Putina. Siergiej Protosenia był członkiem zarządu Nowatek, największego niezależnego producenta gazu ziemnego. Po rozstaniu z firmą zamieszkał we Francji, gdzie niedługo potem powiesił się w ogrodzie. Andrzej Krukowski, lat 37, dyrektor centrum narciarskiego należącego do Gazpromu, spadł ze skał na górskim szlaku, choć był doświadczonym wspinaczem. Putin zabija gdzie się da, jak się da i kogo się da. W kraju czy poza jego granicami nikt nie może się czuć bezpiecznie. Inscenizacje nikogo też nie przekonują. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobało, kciuki do góry, zostawcie komentarz, subskrybujcie i powiedzcie dziewczynie albo żonie, że też może kliknąć, subskrybować, polubić i oglądać nagminnie. Czemu nie? To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.